Kraków, mogiła, Nowa Huta mogiła, czy po prostu mogiła, opactwo ojców cystersów, sanktuarium, parafia. To wszystko w jednym miejscu i tutaj ponadregionalnie gościmy, drodzy Państwo, a wraz z nami pierwszy z zaproszonych gości, opat opactwa ojców cystersów, ojciec Piotr Chojnacki. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, gospodarzami jesteście tutaj od początku samego, prawda?
Tak.
Proszę nam właśnie może powiedzieć, ponieważ ojcowie cystersi nie są znani, nie są znani w naszym regionie w ogóle praktycznie, ponieważ żadnego z klasztorów nie ma. Natomiast tutaj taka ciekawostka też dla nas, dla naszych słuchaczy, ojcowie cystersi. Proszę nam opowiedzieć w ogóle, skąd się wzięli ojcowie cystersi, o założycielu i troszkę o historii, jeżeli mogę poprosić.
Przed wszystkim powiem tylko, że jeżeli chodzi o historię Polski, powiem, południowej i zachodniej, to cystersi są dość ważni. Czyli historię Śląska i tak dalej. Rzeczywiście na Mazowszu, no pewna niezależność Mazowsza nam wychodzi historyczna w średniowieczu, ale to już nie jestem historykiem, to już zostawmy im tę sytuację. Natomiast ja bym sobie wyobraził taką sytuację, że kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, publiczną, no nawet było łatwiej być chrześcijaninem niż nie być. Były takie momenty pod koniec Cesarstwa Rzymskiego. W związku z czym osoby bardziej zaangażowane i oczekujące czegoś więcej udawały się na pustynię, chociaż pustelnicy już byli wcześniej, ale jak tych pustelników zaczęło się gromadzić więcej, no to trzeba było ustalić jakieś reguły, jakieś zasady. Stąd powstawały, powiedzielibyśmy sobie, pierwsze klasztory w naszym pojęciu. I one istniały w późnej starożytności. Natomiast tak w sposób systematyczny uporządkowane życie zakonne na Zachodzie, to jest dzięki świętemu Benedyktowi, który napisał regułę na Monte Cassino około 530 roku. Wcześniej istniała tak zwana reguła mistrza, to znaczy były pewne sposoby, ale święty Benedykt nadał temu porządek systematyczny. I święty Benedykt zajął się właściwie jednym klasztorem konkretnym. I reguła dotyczy klasztoru, nie zakonu w naszym pojęciu. Zresztą do dziś w Kościele Wschodnim to raczej jest mowa o klasztorach, nie zakonach. Trochę inaczej to wygląda. Teraz w państwie Karolingów, czyli mamy IX wiek, w państwie Karolingów chciano wiele rzeczy usystematyzować i władcy, no Karol Wielki, no i jego wcześniej, no dlatego mówimy Karolingowie, nie sam Karol Wielki, widzieli potrzebę też kościoła, który pomaga państwu. No wtedy kościół też pełnił funkcje administracyjne, też bądźmy szczerzy, nie? Karol Wielki jakoś odnawiał cesarstwo rzymskie. I Karolingowie, tam były rozmaite synody, zobowiązywały właściwie klasztory do tego, żeby były albo klasztorami mnichów i wtedy żyły według reguły świętego Benedykta, albo były kanonikami. Stąd mamy takie szerokie grono kanoników regularnych. I dziś mówimy o kanonikach, bo to czasem jest to tytuł honorowy, a i tak w średniowieczu było, a czasem prowadzili życie trochę zbliżone do zakonnego, duszpasterskie, bo to były rozmaite formy. I w 909 lub 910 roku powstaje pierwszy klasztor w Klinii i założyciel tego klasztoru, aby władcy regionalni czy można władcy nie mieszali się do klasztoru, bo tak czasem bywało, no władca chciał decydować, to jest przełożonym i tak dalej, no ale czasem w dobrych intencjach. Podporządkowali czy przypisali ten klasztor Ojcu Świętemu w Klinii w Burgundii, w dzisiejszej Francji. Ten klasztor odzyskał olbrzymią sławę, był lekko scentralizowany, notabene wiele rzeczy w dzisiejszym życiu kościoła zależy od klasztoru w Klinii. Nawet nasze modlitwy za zmarłych i 2 listopada i tak dalej. Klasztor w Klinii miał niezwykły autorytet na świecie. Opat w Klinii naprawdę był traktowany jak władca w Europie. A oni poświęcali się głównie modlitwie. To było takie nastawienie, dziedzictwo Karolingów i dziedzictwo tego, że mnisi głównie mają się modlić. Natomiast w XI wieku zaczęły być takie myśli trochę bardziej skierowane na kościół ubogich, kościół, że nie tylko modlitwa, że i praca. I, tak, i było wiele, wiele reform życia zakonnego. Tak powstali kartusi i tak dalej. I w 1098 roku z jednego z klasztorów właśnie benedyktyńskich, z Molem, wyszła grupa z opatem i założyła klasztor w Cîteaux, też w dzisiejszej Francji, na zachodzie, który stał się źródłem naszego zakonu. Więc ja mówię, ponieważ święty Benedykt rozważał tylko, jak ma być organizacja jednego klasztoru, w związku z czym później rozważano, jak to ma wyglądać konkretnie. Więc u nas powstały klasztory i z tego jednego klasztoru, który otrzymał, gdzie było dużo pracy fizycznej, jakieś zwrócenie uwagi na regułę świętego Benedykta, cysterci stali się niezwykle popularni, potem głównie dzięki świętemu Bernardowi z Clairvaux. No my go znamy z modlitwy świętego Bernarda, która jest po litanii lorentańskiej. Tak. I także ten klasztor już za życia świętego, czyli w ciągu do połowy XII wieku, to właściwie ogarnął całą Europę. Od Portugalii przez Norwegię do Polski. Możecie sobie wyobrazić. I klasztory były niezależne, z tym, że były systematyczne wizytacje coroczne. Czyli klasztor, który założył, inny klasztor wizytował, jakaś była jakaś kontrola i też jedność i spotkanie przełożonych raz do roku, notabene 14 września, święto Podwyższenia Krzyża, w Cîteaux we Francji. To jest źródło kapituł generalnych. Trochę cystersi przyczynili się do tego, że do struktury zakonów późniejszych, to są kapituły generalne, czyli spotkania, które decydują właściwie.
Tutaj u nas w ojczyźnie też cystersi mają już bogatą historię. To nie jest tak, że oni się pojawili 2-3 wieki temu raptem, tylko to już też jest pewien przedział czasowy. W tak zwanym międzyczasie dołączył do nas jeszcze jeden gość, ojciec proboszcz Wincenty Zakrzewski. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Proszę ojca, w Polsce cystersi funkcjonują długo, prawda?
Tak, no.
Zdaje się od XII wieku?
Tak.
Mniej więcej tak. Tutaj w Mogile?
W Mogile od 1222 roku, aczkolwiek być może, że pierwotna lokalizacja nastąpiła troszeczkę wcześniej, w Kacicach.
Chyba na pewno.
Chyba na pewno. Ja tak patrzę na ojca opata, ale dobrze, że mnie tutaj wsparł. Kacice i po kilku latach cystersi przyszli do Mogiły. Tych przenosin i fundacji dokonał biskup krakowski Iwo Odrowąż i na pewno miał jakiś cel duszpasterski w tym, żeby właśnie posadzić cystersów tutaj, bardzo blisko Krakowa, ówczesnej stolicy państwa.
A ja bym mogę jedną rzecz, ale to są teorie i jakby historycy skrytykują nas, to tutaj ksiądz redaktor ewentualnie mnie obroni, że to jest teoria. Wtedy książęta śląscy mieli duże znaczenie. Jesteśmy przed bitwą pod Rzegnicą i książęta śląscy mogli zjednoczyć państwo polskie. Cystersi przyszli ze Śląska. Myślimy, że jakaś taka myśl, no może czy patriotyczna, czy zjednoczenia państwa gdzieś tam w tle też była. Cystersi mieli byli związani z książętami, którzy mogli sięgnąć po koronę polską. No nie sięgnęli z tych powodów.
To mamy kawał historii taki, który nas też definiuje i osadza cysterców i w historii Europy, i w historii Polski. Co dzisiaj się dzieje? Jak dzisiaj wygląda praca zakonu cystersów? Jak dzisiaj wyglądają klasztory? Czym się zajmują? Bo to chyba też domena wszystkich zakonów była, że gdzieś tam na bardzo dużo zajmowały się rolnictwem chociażby. Dzisiaj już trochę mniej. To też wpływ cywilizacji i tak dalej. To różne przyczyny. Specyfika dzisiaj zakonu ojców cystersów.
To ojciec proboszcz powie o Krakowie, a ja powiem może, jak wygląda na świecie.
Poproszę.
Znaczy, główna jest modlitwa, ale wiadomo, że życie ma swoje wymagania i mnisi żyjący według reguł świętego Benedykta, więc benedyktyni, my i też inne zakony, nie mamy jakiegoś swojego celu, w sensie ewangelizacja narodów, coś takiego. Mnisi powinni żyć życiem właściwym dla danego miejsca i służyć Panu Bogu przez modlitwę i pracę. To módl się i pracuj, to jest to wezwanie. Tak, no szczerze, tak, tak. Szczerze powiedziawszy, ono powstało w XIX wieku dopiero, to wezwanie. Jest skrótem reguły świętego Benedykta, ale utworzono je dopiero pod koniec XIX wieku. Ora et labora, bo nam się wszystkim wydaje, że to jest średniowieczne, natomiast jest streszczeniem reguły. No, wymogi Kościoła takie były, że cystersi, którzy na początku zdecydowanie unikali duszpasterstwa, jednakże już w średniowieczu tam wstępowały do cystersów pewne klasztory, które jakieś formy podejmowały. Notabene misję wśród Prusów podjął klasztor w Łeknie, wśród Prusów, zanim przyszli krzyżacy. I pierwszy biskup, Chrystian, to był cysterc. No tylko później działalność krzyżaków była bardziej skuteczna. No przepraszam, tak. To cudzysłów. No tak, oczywiście. Mam... Może nie będę się w to wdawać. Natomiast w tej, tam około XVI wieku, XV były pierwsze klasztory, które przyjmowały parafie z racji potrzeby. W XVII wieku, XVIII był trend edukacyjny i wiele klasztorów prowadziło szkoły. U nas też notabene w Polsce. Także... W tej chwili to jest tak, ponieważ taka struktura jest bardzo skomplikowana. Klasztory są prawie niezależne, zjednoczone w kongregacje. Kongregacja jest prawie zakonem. W kongregacji jest 13, jeżeli dobrze mówię. I na przykład kongregacja polska zakonu cysterskiego to jest prawie jak zakon. I my mamy wpisane duszpasterstwo w konstytucję. Czyli z naszej relacji historycznych, bo to już średnio... No, byśmy już parafię w XIII wieku też mieli, to jest inna rzecz w mogile. Z relacji historycznych i dziedzictwa, no i potem to potwierdza Stolica Święta, bo konstytucję zatwierdza Stolica Święta, w Polsce możemy prowadzić duszpasterstwo i je prowadzimy od wieków. Są klasztory na świecie, które też prowadzą albo szkoły i są klasztory na świecie, które nie prowadzą żadnych form duszpasterstwa. Zajmują się rzeczywiście modlitwą i pracą fizyczną, a formą duszpasterstwa jest na przykład przyjmowanie gości, bo wtedy często przyjeżdżają osoby na jakieś rekolekcje i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. Czyli ta różnorodność nasza istnieje, jest dość szeroko. Teraz na świecie nas, cystersów, jest około 2000.
Ojców i braci.
Ojców i braci, tak. Ojców i braci, nawet trochę więcej niż 2000. Sióstr w pełni zjednoczonych z zakonem to jest około 1000, bo są rozmaite kongregacje sióstr, które pochodzą od nas, a są jakoś tak duchowo związane, bo to tak czasem bywa, ktoś się inspiruje myślą i pobożnością, ma swój zamiar. No też taka ciekawostka, że od 2000 roku u nas trochę cofnięto się do średniowiecza w sensie takim pozytywnym. Siostry mają te same prawa, co ojcowie. Także my na naszych zebraniach spotykamy się międzynarodowych przełożeni i przełożone. Aha. I głosują przełożone. Także nie ma. U nas, no, tyle, że opat generalny, ponieważ przełożony musi być księdzem, w związku z czym opat generalny w Rzymie musi być mężczyzną, bo to musi być duchowny, no tak. Bo wchodzimy w władzę święcej. No tak, no ale tak. Wszystkie inne, on ma swoje radne też. No po prostu jest, my mamy taką strukturę. Ale tak się wzorowano na to, że taki był ten zamysł wcześniejszy. Jesteśmy głównie zakonem zachodnioeuropejskim, czyli we wszystkich krajach Europy prawie. No, natomiast w takich misyjnych krajach, to jest misyjnych w naszym pojęciu, bo to trzeba powiedzieć, Brazylia, Etiopia, Erytrea i Wietnamie. No to w Wietnamie się najlepiej rozwijają. W Wietnamie ilość powołań jest bardzo duża.
W Polsce ile mamy klasztorów?
Są 4 opactwa, czyli te klasztory niezależne i są jeszcze domy zależne. Myślę, że jest 5 ich, przepraszam, w tej chwili musiałem liczyć. I też właściwie wszyscy prowadzą rozmaite formy duszpasterstwa. Czyli jest modlitwa, zbieramy się na modlitwie, a prowadzimy duszpasterstwo, i co wie, uczą w szkołach. No czy jest życie wspólne, czy to jest no, trochę inaczej niż na plebanii zwyczajnej, bo prowadzimy życie wspólnotowe. No, ojciec proboszcz jest księdzem diecezjalnym, który wstąpił do klasztoru, to jest inna rzecz, ale to już...
Miejscowości, jeżeli mogę wydobyć od ojca, gdzie są cystersi w Polsce?
Opactwa to jest tak, Jędrzejów i to jest najprawdopodobniej najstarszy klasztor w Polsce, gdzie był błogosławiony Wincenty Kadłubek, bo on jako biskup krakowski wstąpił do klasztoru. Wąchock, też jest opactwo. W Wąchocku jest dużo elementów romańskich. To każdy podręcznik taki z architektury chyba polskiej przedstawia zdjęcia z Wąchocka. I Szczyrzyc, to są opactwa. A klasztory takie zależne kongregacji polskiej, to jest, no my mamy na Szklanych Domach, czyli inny nowy klasztor w Nowej Hucie. Są czasem parafie, mam jeszcze 2 parafie na Spiszu Polskim, w Trójprzy w Czarnej Górze. Jest klasztor w Henrykowie nasz, on jest zależny od Szczyrzyca, w Oliwie zależny od Szczyrzyca, parafia w Jodłowniku. Są winniki, to jest taki dom rekolekcyjny Wąchocka w województwie zachodniopomorskim. Chyba już nic nie opuściłem. Oprócz tego, że jest jeszcze klasztor w Ameryce, Willow Springs, to jest pod Chicago, który jest też zależny od Szczyrzyca i to jest misja polska, czyli parafia personalna. Oraz jest parafia Jędrzejowa w Norwegii. To jest bardzo dziwne, nawet wiadomo, kraj protestancki, są katolicy, brakuje księży i kiedyś biskup w Norwegii się zwrócił i oni sobie tam prowadzą taki mały dom rekolekcyjny i parafię. Już za kołem podbiegunowym.
I wśród tych wszystkich klasztorów jest klasztor Mogilski, który, jest... tak jak wspomnieliśmy już, też ma swoją historię. Ojcze proboszczu, czym się zajmujecie tutaj na co dzień?
No, tak jak wspominał ojciec Opat. Generalnie cystersi początkowo byli zakonem, moglibyśmy powiedzieć, zamkniętym, takim prowadzącym życie stricte monastyczne. Natomiast zamysł biskupa był chyba jednak duszpasterski, żeby cystersi też tutaj wspomogli ewangelizację tego młodego chrześcijaństwa na tych terenach. I jakoś tak się w historii opactwa w Mogile toczyło, że to duszpasterstwo jednak od początku właściwie było. Była malutka parafia dla wsi Mogiła. I stąd jest oczywiście ta historyczna nazwa opactwa Mogiła. Ale trzeba powiedzieć, że parafijka bardzo mała i taka pewnie jedna z mniejszych. Natomiast jak na ówczesne czasy, bardzo dobrze zadbana, z pięknym kościołem fundowanym przez opactwo, przez cystersów, gdzie kwitło życie religijne i dzięki Bogu ten kościół parafialny świętego Bartłomieja, on się mieści po drugiej stronie ulicy Klasztornej.
To też jest część opactwa tutejszego,
tak,
prawda?
Tak, to jest dawna część opactwa, właściwie część, która już była jakby poza murem klauzurowym, ale należała do terenu ściśle opactwa, bo po tamtej stronie był też folwark i zabudowania wszystkie gospodarcze. Natomiast ja chcę jeszcze powiedzieć o tym, że tak się w historii opactwa, w historii naszej wspólnoty zakonnej toczyło, że nie zawsze proboszczem czy wikariuszem był cysters. Czasami byli to księża diecezjalni, którzy byli jakby na utrzymaniu opactwa i tutaj prowadzili duszpasterstwo. Także ten związek opactwa z miejscem, z ludnością jest bardzo ścisły do dzisiaj, ale ta sytuacja została zupełnie zachwiana po II wojnie światowej. W 1951 roku ówczesny kardynał poprosił cystersów o objęcie troską duszpasterską już nie tylko wioski Mogiła, ale przede wszystkim o objęcie troską duszpasterską wszystkich mieszkańców Nowej Huty. I wtedy było już to blisko 20 tysięcy mieszkańców. A to wymagało od wspólnoty mnichów zupełnej zmiany życia, bo zmieniły się diametralnie warunki. Zaczęły tutaj w odległości 300 metrów od średniowiecznego opactwa powstawać bloki. Powstał potężny szpital miejski i to wymusiło zmianę funkcjonowania i wspólnoty, całego domu, klasztoru, i zmianę w funkcjonowaniu parafii, która stała się z małej wiejskiej parafii, która prowadziła zupełnie tradycyjne duszpasterstwo. Możemy sobie to wyobrazić tak jak na wsi, gdzie jest jeden proboszcz i czasami jeden wikariusz, czy ksiądz katecheta, jak to się mówi. Musiała się zmienić nagle w parafię wielkomiejską, gdzie właściwie wszyscy mnisi muszą odprawiać mszę świętą dla parafian. Ojcowie, którzy żyli tutaj po wojnie, mówią, że msza była w Mogile co godzinę. I proszę sobie to wyobrazić, że ponieważ był kłopot z wymianą ludzi między mszami, bo były tylko jedne drzwi wejściowe do kościoła klasztornego, musiano w nawach bocznych wybić dodatkowe drzwi.
Czyli one nie były od zawsze, tak nie jak były, dzisiaj to widzimy.
Nie były od zawsze. Mało tego. Trzeba było przeorganizować ten piękny plac, który dzisiaj mamy po kolejnym już remoncie. Minęło już prawie 5 lat. Były mury klauzurowe, które ograniczały wejście do klasztoru, tak jak u kamedułów na Bielanach. Ale trzeba było to wszystko zmienić, ponieważ napór wiernych, ilość wiernych, którzy zamieszkali tutaj w Nowej Hucie, był tak duży, że trzeba było te mury zburzyć. Mało tego, był kopczyk upamiętniający pielgrzymkę krakowian w 1861 roku do mogiły z krzyżem, z łańcuchami. Po pacyfikacji manifestacji w Warszawie, gdzie poległo kilku Polaków, krakowianie tutaj przyszli, był taki symboliczny kopiec. Trzeba było kopiec przenieść, zlikwidować. Mamy teraz ołtarzyk, tak zwany ołtarz ojczyzny, przy którym też stoi zupełnie współczesny pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, bodajże pierwszy, który powstał w ogóle w Polsce. Także duszpasterstwo zmieniało się tutaj wraz z ludźmi, którzy żyją przy klasztorze, wokół klasztoru, na terenach, które kiedyś były naszymi gruntami, można powiedzieć ornymi, na których gospodarzyli cystersi. Dzisiaj są bloki mieszkalne. Zmieniło się zatem zupełnie zadanie opactwa. I o ile tak wygląda codzienność mogiły, o tyle na przykład niektóre z opactw, tak jak wspominał ojciec opat, po 1989 roku mają jakby większą szansę powrócić do tego, czym się zajmowały przed II wojną światową. Tutaj przykładem jest Szczyrzyc, gdzie powrócono właściwie do produkcji rolnej. Jest mała parafia, bardzo mała, taka jak właśnie tutaj kiedyś w Mogile, obejmująca duszpasterstwo rolników. I niestety nam się to już nie mogło udać, ponieważ tu wyrosły bloki. Nie mieliśmy szansy wrócić do tego, czym zajmowaliśmy się wcześniej.
A prowadzicie choć trochę jakąś działalność taką rolniczą tutaj, chociażby na własny użytek?
Na własny użytek mamy niewielkie szklarnie, którymi się opiekuje brat Wojciech. Robi to doskonale. Nasze pomidory są znane w całej Nowej Hucie. Nasze ogórki, nasza papryka i wiele warzyw, których nowalijek, warzyw, włoszczyzny, które brat Wojciech uprawia w tym niewielkim ogrodzie warzywnym.
Kiedyś faktycznie ten rolny obszar, który przynależał do opactwa, był duży tutaj, prawda?
Tu, gdzie siedzimy, na placu Jana Pawła II, cały ten teren był również ogrodem z drzewami, jako sad funkcjonował i funkcjonował tak do przyjazdu ojca świętego Jana Pawła II. Na jego wizytę cystersi z wielką radością splantowali cały ogród, wycięli wszystkie drzewa owocowe, ponieważ to było jedyne miejsce, na które ówczesne władze komunistyczne zgodziły się, że tutaj właśnie w ramach ogrodu klauzurowego, za murem, wysokim murem, może spotkać się Jan Paweł II z mieszkańcami Nowej Huty. Było to jakby utrzymywane w tajemnicy. Było to wstydliwe wejście tego, powiedzielibyśmy, zwierzchnika kościoła do socjalistycznego miasta, które miało być miastem bez Boga, a tutaj okazało się, że właśnie pierwsza pielgrzymka i obecność Jana Pawła II właśnie w Mogile.
Będziemy mówić jeszcze za parę chwil o samej historii i Nowej Huty, tak dość specyficznego miasta, które w tej chwili weszło też w całą aglomerację krakowską. Proszę ojcze jeszcze na koniec powiedzieć nam, ilu żyje i pracuje tutaj braci i ojców, tutaj w Mogile konkretnie.
Ponieważ nasz dom jest opactwem, jest domem zależnym, jest domem, który, do którego przynależą jeszcze domy w Czarnej Górze, w Trybszu, na Spiszu, możemy powiedzieć, że w tym domu przebywają bracia zakonni. Jest nas w domu 24 razem z braćmi, studentami, klerykami, a do całego opactwa należy 42 mnichów.
Rozumiem. To też już taka spora grupka.
Spora grupa, ale też trzeba pamiętać, że opactwo jest domem. Tutaj też są ojcowie, którzy już jakby zakończyli swoją pracę duszpasterską i tutaj mają swój dom, gdzie dożywają do śmierci. Tutaj przeżywają, możemy powiedzieć, czas swojej starości, czas choroby. I bracia, cała wspólnota podejmuje taki wysiłek opieki nad tymi osobami starszymi, tymi ojcami, braćmi zakonnymi, którzy kończą ten ziemski swój bieg.
Ojcowie przez cały tydzień są bardzo zajęci, a dzisiaj to szczególnie, kiedy zbliżamy się powoli do sumy pontyfikalnej. Dziękuję wam, drodzy ojcowie, za tą wizytę, chwilę w studiu. Nie zatrzymuję. My z kolejnymi gośćmi za moment też do państwa wracamy.
Dziękuję.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.